Tutaj poproszę kilka osób, które się przygotowały i będziemy dzielić się. Amen. Proszę, zapraszam.
Dobra, ja krótko. Przeczytam jeden psalm i powiem dwa słowa. Psalm 126. Gdy Pan odwrócił niewolę Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy nasze usta napełniały się śmiechem, a nasz język radością. Wtedy mówiono między narodami, Pan uczynił wielkie rzeczy dla nich. Pan uczynił dla nas wielkie rzeczy i z tego się radujemy. Trochę jakby wrócili z wiatroapu. Odwróć, Panie, naszą niewolę jak strumienie na południu. I teraz to, co zwróciło moją uwagę. Ci, którzy sieją we łzach, będą rządzić z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc drogie ziarno, powróci z radością, przynosząc swoje snopy. Tak? Wczoraj mi to zagrało. Bo wiecie, że nie wiem, czy doświadczyliście czegoś takiego kiedyś, że czegoś wam się nie chciało, tak? Czy tam, nie wiem, otworzyć Biblię, czy się pomodlić, czy iść na ewangelizację, czy coś zrobić, jakiś krok, tak? Nie chciało wam się, bo wiecie, zmęczeni i tak dalej, ale jak coś zrobiliście, to już powiedzieliście, wow, dzięki Bogu, że ja to zrobiłem.
Amen.
Tak? Było tak? I myślę, że to jest jeden element tego, że siejesz ze łzami, a zbierasz z radością. To, że czasami się nie chce, ale przekroczysz ten próg i jest okej, tak? Inny element jest taki, że możesz coś robić, ale może ci nie wychodzić, tak? I że jest jakaś orka, jakaś trudność, jakaś taka, jakieś zmaganie, tak? Tak, tak, już kazalnicy nie ma. Jest zmaganie, ale mimo wszystko siejesz, tak? I myślę, że to jest tak, że Bóg chce, żebyśmy robiąc Jego rzeczy, robiąc Jego dzieła, czuli, że jesteśmy glinianymi naczyniami, że to, co On w nas działa, jest z Niego, nie z nas. I w rzeczywistości naturalnej też są takie procesy, tak, że na przykład jeżeli chcesz się nauczyć gry na instrumencie, no to po prostu ćwiczysz, tak? Ćwiczysz i to jest po prostu, można się zniechęcić, można powiedzieć, wyrzucam ten instrument, wywalam to, nie chcę tego, to jest straszne, nie można tak, co to za kropeczki. Po prostu, ale później, o, fajnie jest, o, komuś się podobało, tak? Chodzi o to, że mówię o takim obrazie tego w naturalnej rzeczywistości, tak? Że żeby się nauczyć grać na instrumencie, to trzeba trochę przecierpieć, tak? Jeżeli chcesz zbudować dom, na przykład, w którym będzie ci fajnie, miło i wygodnie, to też musisz po prostu wylać pot, krew i łzy, tak? I musisz po prostu... Jest trudno i beton trzeba wylać, tak? Tak, tak. I myślę, że to, co chciałem powiedzieć na koniec, to, że warto iść za tym, co podpowiada nam nasze serce, bo nawet jeżeli jest ból i trudności, i zmagania, to nie będzie tak cały czas. Może będzie krótko, a może będzie długo, ale nie cały czas. I te ostatnie wersety jeszcze przeczytam. Ci, którzy się we łzach, będą rządzić z radością. Amen.
Wrócę do Jozuego, ale zanim to powiem tak, że dzieją się rzeczy niezwykłe, tak? Ludzie padają. Dla niektórych jest to już normalne, dla niektórych jest to ciągle w ogóle zadziwiające i zadają sobie pytanie, po co, tak? Że ludzie padają, śmieją się, tarzają, widzą aniołów i w ogóle. Ja sobie myślę właśnie cały czas zawsze o tym, że tak, te wszystkie rzeczy są fajne oczywiście, tak? I to jest super w ogóle, niezwykłe, ale najlepsze dla mnie zawsze jest to, co wszystko za tym idzie. Tak? I właśnie to też, tak jak Zbyszek powiedział, ten czas świadectw sobotni, to w ogóle coś było absolutnie tak niezwykłego, kiedy się słucha ludzi, którzy mówią po prostu historię, tak? Że zaczęło się od tego, że przyjechali 2 lata temu na wiatrołap, czy rok temu, pierwszy raz, tak, posłuchali czegoś, Bóg coś zrobił, gdzieś ich wytarzał czasami po ziemi, a potem się okazuje, że to po prostu przynosi owoc w życiu nie tylko ich, ale innych ludzi, tak? I to świadectwo Agnieszki w ogóle było niesamowite, która mówiła, że potem poszła do tego poprawczaka, tak, i te dziewczyny, które tam się nawracały i to, co się teraz dalej będzie działo w tym roku, to jest w ogóle... Mi serce po prostu powiększa się od razu i mi się wszystko po prostu gotuje, po prostu we mnie śmieje. To jest coś niesamowitego, widzieć po prostu i te wszystkie które, rzeczy, które były mówione, tak, jak się tak popatrzę na te wszystkie kazania po kolei, te słowa, które były, tak, to co się przewijało cały czas, to radość, miłość, pokój, przebaczenie, nieosądzanie, szacunek, tak? I to po prostu to się cały czas po prostu przewijało. Czyli co to jest? No królestwo. Tak? To po prostu królestwo Boże, tak? To wszystkie... To, że pył jest złoty, tak? No to jest... Ja mówię, to cały czas mi się coś przypomina, że to taki kurz, tak? No bo ulice w niebie są ze złota, no to ten kurz tam się sypie, tak? Jak ci aniołowie kursują w te i wewte, tak? Ale tak naprawdę realność królestwa, tak, to potem to wszystko, co za tym idzie, tak, i właśnie ta radość, miłość i jak człowiek wychodzi, tak, i te świadectwa, gdzie życie ludzi było w ruinie, naprawdę, ale to po prostu w ruinie. I kiedy Bóg po prostu przychodzi i odbudowuje, tak, i te rany się zabliźniają, to jest w ogóle coś niesamowitego, po prostu absolutnie niesamowitego, tak. To zaufanie Bogu, tak? To jest też takie słowo, które mi od jakiegoś czasu Bóg cały czas przypomina z Izajasza 40-31, tak? Że kiedy mamy siły, ci, którzy ufają Bogu, nabierają siły, tak? Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, tak? To, co mówiłem też na wiatrołapie, że orzeł nie macha skrzydłami jak koliberek, on po prostu nie zasuwa w taki sposób, on po prostu rozstawia skrzydła, łapie wiatr po prostu i leci. On nie wykorzystuje własnej siły, tak? Tylko on po prostu wykorzystuje siłę wiatru, żeby po prostu lecieć. I to jest coś niesamowitego, to jest coś, co Bóg dla nas ma. A teraz przechodzę do tego fragmentu na koniec z tego Jozuego, 14 rozdziału. To jest parę takich rzeczy, które mi bardzo mocno dzisiaj rano sobie to czytałem i tak po prostu wracając właśnie do tych rzeczy, które Marek mówił. Pierwsza rzecz taka, która tutaj dla mnie jest w ogóle niezwykła, bo to jest tak, że początek tego 14, tak, że podział ziemi dokonany został przez los, dokonał się przez los, tak jak polecił Pan, ale nie dla wszystkich. Nie wszyscy mieli przez los, Kaleb sobie wybrał. I to jest fajne, tak, że możesz coś dostać po prostu przez los, ale możesz sobie wybrać coś. To też jest możliwe, tak, że możesz sobie po prostu wybrać, możesz wiedzieć po prostu, co ty chcesz, tak, możesz wiedzieć, co chcesz, wybrać to. I dalej, w wersecie 7, nie będę całego tego długiego fragmentu czytał, werset 7. Miałem wtedy 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie do Kadesz Barnea na przeszpiegi do tej ziemi. Wiadomości, które wówczas przyniosłem, szczerze wyrażały to, co miałem w sercu. Tak? Zobacz, on nie powiedział, że on przyszedł po prostu i powiedziałem to, co widziałem. Tak? No i poszedłem, popatrzyłem, i przyszedłem, powiedziałem, no to co widziałem, to wam mówię, tak? Nie, on mówi, że te słowa, one wyrażały nie tylko to, co ja widziałem, te słowa wyrażały to, co było głęboko w moim sercu. Tak? I to jest ta różnica. Pozostali mówili po prostu to zobaczyli, powiedzieli, okej, ziemia ładna, winogrona dorodne, wszystko super, ale te olbrzymy, te twierdze, to jest w ogóle, to jest pozamiatane, nie da rady. A on mówi, nie, on miał coś złożone w sercu. Tak? On wyrażał to, co miał w sercu, to wyraził. Dalej werset 9. I Mojżesz przysiągł tego dnia, tu Kaleb mówi, tak, o tej ziemi, którą miał dostać, i Mojżesz przysiągł, ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie do ciebie i do twoich synów jako dziedzictwo na wieki. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ opowiedziałeś się bez reszty za Panem moim Bogiem. Ponieważ opowiedziałeś się bez reszty. Bez reszty, całkowicie bez reszty za Panem moim Bogiem. O, i dalej 11. Wciąż mówisz, wtedy miałem 40 lat, tak? Kiedy byłem zwiadowcą. Dzisiaj mam 85, tak? Ale wciąż jednak jestem mocny jak wtedy. Minęło 45 lat, tak? Zaufanie Bogu, tak? Orzeł, skrzydła, tak? On żył cały czas w taki sposób. On nie zużył przez te 45 lat swojej siły i teraz mówi, nie, wtedy tak, no wtedy to ja wierzyłem, wiedziałem, że to się uda, ale dzisiaj to już niech młodzi idą, tak? Dzisiaj ja już im to przekazuję, niech młodzi idą. On mówi, nie, dzisiaj jestem tak samo silny, tak samo mocny jak wtedy, bo to nie jest moja moc. bo to nie jest moja moc, to jest moc Boża. Tak, potrafię walczyć i doglądać swoich spraw. I dalej, werset 12 dalej. Daj mi więc teraz to pogórze, o którym mówił wówczas Pan, a sam słyszałeś, że są tam Anakici i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i zgodnie z zapowiedzią Pana wezmę je w posiadanie. Tak? Jeszcze jedną rzecz tutaj właśnie zobaczyłem, jak to sobie czytałem dzisiaj rano, jak bardzo mocno to mi się uświadomiłem, że okej, on dostał to jako obietnicę, dostał, chciał tą ziemię, dostał tą ziemię, ale to nie jest tak, że on ją dostał jak po prostu paczuszkę zapakowaną, proszę, i tylko się tym cieszyć. On to dostał i musiał to zdobyć. Tam były warownie, tak? Tam był wróg, a to nie miało dla niego żadnego znaczenia. Bo on wiedział, że to jest jego, że on to dostał, to jest obietnica, to jest od Boga, tak? I on to weźmie. Tak? I na koniec tego fragmentu 15 jest, że po zajęciu tego obszaru przez Kaleba ziemia doznała wytchnienia od wojny. Tak? Przyszło odpocznienie. Przyszło odpocznienie. Ziemia była zmęczona wojną, ale przyszło odpocznienie. Tak? Przyszło odpocznienie, kiedy on to zdobył. Halleluja. I jeszcze tutaj taki jeden fragment. 14, nie, to z liczb jest. Przejdziemy do liczb. 14:20. Tak, to jest ten fragment, streszczę tylko to, co było wcześniej. Ten fragment, kiedy Bóg się zdenerwował na Izraelitów za to, co się wydarzyło tam, że ci zwiadowcy przyszli, tak? I tylko Kaleb i Jozue powiedzieli, że tak, weźmiemy to. Tak? Jak? Pytali Kaleba. No, przemożemy. Jego recepta. Jak przemożemy? Wejdziemy, zdobędziemy, tak? Ale większość, że nie, i wtedy wracamy do Egiptu. Wracamy do Egiptu w ogóle po co? Mamy tu ginąć po prostu. Idziemy z powrotem w niewolę do Egipcjan. I Bóg mówi do Mojżesza, zniszczę ich wszystkich, zostawię ciebie. Zniszczę ich wszystkich w ogóle, po co? Ja zostawię ciebie, nowy ród z ciebie po prostu wywiodę. I Mojżesz zaczął mówić, nie, tak, i argumentuje, dlaczego. I mówi, Boże, nie rób tego, tak? I 20 Bóg mówi, a Pan powiedział, przebaczyłem według Twojego słowa. Tak, my tak często mówimy, Boże, wszystko według Twojego słowa. Tak? Powiedz mi, tak jak ma być, to według Twojego słowa. I to jest dobra modlitwa. Ale zobaczcie, że też po prostu Mojżesz po prostu, Bóg mówi, ja zniszczę. A po prostu, jak taki wstawiennik mówi, nie, po prostu, Boże. I zaczyna się stawiać, a Bóg mówi, okej, według Twojego słowa, Mojżesz. Według Twojego słowa. Niesamowite, niezwykłe. Tak, i ostatnia rzecz, te całe świadectwa, to wszystko. I ostatnia rzecz, tak, tam była taka zachęta od Joanny, jeżeli dobrze pamiętam, tak, od Joanny, żeby wejść w miejsce duchowego ojcostwa. Tak, był taki moment, taki modlitwy, żeby wejść w miejsce duchowego ojcostwa, żeby być duchowym ojcem, duchową matką. I to już dzisiaj w czasie uwielbienia po prostu Bóg mi to też pokazał, że takie dwa podstawowe elementy bycia ojcem, tak, że po pierwsze to się daje życie, a po drugie się wychowuje. I to jest to samo w duchowym ojcostwie, tak. My głosimy Ewangelię, mówimy dobrą nowinę, tak? Przeprowadzamy kogoś przez ten proces nowego narodzenia, a potem go prowadzimy w uczniostwie. Tak? Nie zostawiamy go takiego nowonarodzonego, tylko go prowadzimy w uczniostwie. Tak? I to jest to duchowe ojcostwo. Więc pytanie jest tylko, czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy? Bo tak jak tam krzyczałem z tyłu, bo akurat to było spotkanie w ogóle, gdzie jakoś zgapiliśmy i usiedliśmy z tyłu w czwartek wieczorem, bo nie mieliśmy już miejsca. I tam z tyłu krzyczałem, Marek pytał, czy mamy jakieś wytłumaczenie, jakąś wymówkę, czy mamy. Krzyczałem, że nie mamy żadnej, bo nie mamy żadnej wymówki. Nie mamy żadnej wymówki. Tak? I tak jak Kaleb powiedział, że po prostu zdobędziemy, bo przemożemy, to możesz wziąć swoje powołanie, możesz wziąć te rzeczy po prostu, których zapomniałeś, które gdzieś tam już zabałaganiłeś, które Bóg ci kiedyś mówił i zastanawiałeś, czy się da, że może się nie da, już minęło tyle lat, może teraz młodzi to wezmą. Nie, halleluja, ufaj Bogu. I weź to i idź.
Teraz się przesuwamy, uwaga. Akt proroczy.
Przesunęli się, żeby wszystkich było widać. Spyszek uciekł. Zostawił nas. O. Nie wiem, od czego mam zacząć. Tatusiu, pomóż. Dobrze, zacznę od wersetu. Tak ładnie Łukasz mówił, zacznę od wersetu. Będzie po angielsku, ale będę tłumaczyć. Pieśń nad pieśniami 2, 3, 4. To jest tłumaczenie z Biblii Passion. Resting with delight, odpoczywając w Jego rozkoszy. Where His glory never fades, tam gdzie Jego chwała nigdy się nie kończy. Suddenly He transported me into His house of wine. Nagle On przeniósł mnie do swojego domu wina, do swojej winiarni. He looked upon me, spojrzał na mnie, with His unrelenting love divine, swoją wieczną miłością. I am at rest in your love. Jestem w miejscu odpocznienia, bo znalazłam to miejsce w Twojej miłości. W polskim tłumaczeniu ten werset brzmi: zaprowadził mnie do swojej winiarni, a sztandarem nade mną jest Jego miłość. To jest polskie tłumaczenie. Kiedy byliśmy na Wiatrołapie, któregoś dnia, w którymś dniu właśnie Bóg bardzo mocno przemówił do mnie tym słowem. Zaczął do mnie mówić, że wprowadził nas do swojej winiarni. Jesteśmy w kompletnie nowym miejscu. W kompletnie nowym miejscu. Jesteśmy w winiarni. Na potwierdzenie tego jedna z osób, która była ze mną na warsztatach, gdzie prowadziłam warsztat o snach i wizjach, przyszła i przyniosła sen. Tej nocy miała sen, w którym śniło jej się, że jesteśmy w winiarni, w której jest Iza z Markiem i jesteśmy również my. Bóg wprowadził nas do winiarni i to jest zupełnie, słuchajcie, nowe miejsce. To jest po prostu kompletnie nowe miejsce. Duch Święty robi kompletnie nową rzecz. Zaraz powiem o trzech rzeczach, na które Bóg nam chce zwrócić uwagę, które będą się działy, które będziemy widzieć w najbliższych dniach, które nadchodzą. Ale chcę też powiedzieć, że pod koniec zeszłego roku, mówię coś, czego nigdzie nie mówiłam, i może będzie mi łatwo, a może trudno o tym powiedzieć. Pod koniec zeszłego roku, kiedy kończył się rok, to był grudzień, ja zawsze w grudniu wystawiam swoje uszy i słucham tego, co Bóg chce powiedzieć na najbliższy rok. I bardzo często jest tak, że w grudniu już bardzo dużo Duch Święty do mnie na ten temat zaczyna mówić. W grudniu zeszłego roku miałam takie niezwykłe spotkanie, w którym w wizji Bóg mnie przeniósł przed swój tron. Widziałam Tatę, widziałam Ducha Świętego, widziałam Jezusa. Stali wszyscy i Tato powiedział: to który z was jej powie? Ja stoję, patrzę na Jezusa, patrzę na Ducha Świętego, patrzę na Tatę. Każdy z nich patrzy po sobie. Jezus mówi, Duch Święty mówi: Jezu, ty chciałeś powiedzieć. A Jezus patrzy się na Ducha Świętego i mówi: ale może ty jej powiesz. I ja siedzę przed nimi, stoję przed nimi, jeden do drugiego w taki sposób to sobie oddają. Miałam takie skojarzenie: czy wy zawsze musicie jeden na drugiego pokazywać? Czy wy zawsze musicie tak? Ale mówię: ktokolwiek, niech ktokolwiek mi powie, co mają mi powiedzieć. I Jezus się odezwał i mówi: mamy dla ciebie i mamy dla was, dla Kościoła w Polsce, nowe zadania. I te zadania, na te zadania, które my dajemy wam i które uwalniamy, do których was uwalniamy w najbliższym czasie, jest potrzebna jedna rzecz. I jedna rzecz najlepiej was do tego przygotuje. I ja się cała po prostu zamieniałam w słuch i mówię: Tato, co to jest? I Duch Święty wtedy mówi: joy and fun. Radość i zabawa, fun and joy. I później Duch Święty do mnie mówił: zaczynam robić Holy Spirit's parties. Niezwykłe przyjęcia Ducha Świętego, imprezy Ducha Świętego po całej Polsce. In the house of wine. W mojej winiarni, do której Bóg nas zaprosił. Wiecie co, ja patrzę na to, byłam na Wiatrołapie każdego dnia. Patrzyłam, jak Bóg w swojej winiarni wylewa po prostu rzekę, ocean po prostu swojej miłości i swojej radości. Jaki mamy fan, co to z nami robi. Myślałam sobie: nie poznaję wszystkich nas, po prostu to jest po prostu niezwykłe i mówię: jestem podekscytowana tym, co robisz. I jestem podekscytowana i wiem, wiecie co, my jesteśmy teraz na imprezie. Kościół w Polsce jest teraz na imprezie. Jesteśmy w domu naszego ojca, w jego winiarni, tłoczymy nowe wino. Mamy niezły fan, ale to nas przygotowuje. To jest czas przygotowania, ta radość i ten fan przygotowuje nas najlepiej do zadań, do których Bóg nas będzie posyłał. I trzy rzeczy. Mówię krótko. Trzy rzeczy, które rozpoznamy w najbliższych dniach. Pierwsza rzecz, którą rozpoznamy, to jest to, że nie będziemy siebie poznawać. Tu w kościele będziemy patrzeć na Wiaska, będziemy patrzeć na Łukasza i będziesz sobie myślał, nie poznaję go. Kim on jest? Nigdy w życiu po prostu takiego go nie widziałam. Będziesz na przykład. Będziesz...
Przykład i nie na przykład. Boże, jego ręce.
Jej! Jej. Nie będziecie poznawać mojego męża. Nie będziecie poznawać różnych osób. Nie będziecie poznawać Izy. Wydaje wam się, że ją znacie. Wydaje wam się, że znacie Marka. Nie. Słuchajcie, nie znamy ich jeszcze. W najbliższych dniach będziemy patrzeć na nich, będziecie patrzeć na siebie nawzajem i nie będziecie się poznawać. Dlatego, że Bóg uwalnia całkowicie nową tożsamość. Kiedy stałam na wiatrołapie, widziałam Kościół, widziałam nas w niebie, wstępujących tu na ziemię i widziałam, że Bóg uczynił całkowicie nową rzecz, że Bóg całkowicie przemienił swój Kościół. Wiecie, jak fajnie było? Mieliśmy wszyscy fan ze sobą. Wszyscy byliśmy, nie dlatego, że my podejmowaliśmy wysiłki. Wszyscy patrzyliśmy na Niego, byliśmy zasileni z nieba. Wiecie, co chcieliśmy tylko robić? Chcieliśmy jeden drugiego błogosławić. Chcieliśmy jeden drugiemu dawać dary. Po prostu przychodziliśmy i sobie dawaliśmy na osób prezenty. Śmialiśmy się ze sobą. Po prostu byliśmy cały czas ze sobą. Czuliśmy się świetnie w swoim towarzystwie. I wiecie co? Przyjdą inni. Będą przychodzić, będą patrzeć na nas, będą patrzeć na to, co Bóg robi w Polsce, będą się pytać, jak wyście to zrobili. Tylko Bóg.
Amen.
Tylko Bóg. To jest jeden blueprint, jedyna strategia dla nas, nic więcej. Więc pierwsza rzecz, nie będziemy się poznawać. Druga rzecz. Bardzo wyraźnie tato mi to powiedział, żniwo dojrzało w łonie. To, co powiedział Marek. Żniwo dojrzało w łonie. Wiele rzeczy Pan Bóg urodził fizycznie na tym wiatrołapie. Bardzo wiele osób urodziło rzeczy, ale to jeszcze nie koniec, tego będzie więcej. Urodziło się żniwo, urodziło się nowe rzeczy się urodziły, nowe służby się urodziły, nowa przyszłość dla tego kraju, ona się zrodziła. I my to będziemy oglądać, będziemy to widzieć. W zaskakujący sposób, nie będziemy się zastanawiać nawet jak, będziemy się znajdować w sytuacjach, w których będziemy oglądać to, co powiedział Marek, to nie jest tylko dla niego. My będziemy w odpocznieniu, my będziemy widzieć, jak się te rzeczy dzieją wokół nas i nagle odkryjemy, że my jesteśmy w winiarni Ojca, jesteśmy na tej wielkiej imprezie, On robi rzeczy, a my po prostu możemy na to patrzeć i się tym cieszyć bez żadnego wysiłku. I przechodząc do trzeciej rzeczy bez żadnego wysiłku, mój mąż dzisiaj miał w nocy sen. Myślałam, że nie powiem tego snu, ale Duch Święty mówi, musisz powiedzieć ten sen. bo w tym śnie on widział siebie, widział nas, ale widział siebie. Mój mąż ma na imię Michał. Michał oznacza ktoś jak Bóg. I w tym śnie widział wielkie nosorożce. Widział zwierzęta, które biegły w naszym kierunku. A on wyciągał miecz. W ogóle nie walcząc, kompletnie, wyciągał miecz. Jak takie dziecko, wiecie, jak widzieliście kiedyś dzieci, jak próbują się bawić w rycerzy? Wyciągają. Nie, wiem, jak w tej scenie, słuchajcie, w Narni, co jest lew po drugiej stronie mostu, a ta Lucy tam, wiecie, tu cała armia, a ta Lucy taki malutki sztylecik wyciąga. I tak stoi, bo za nią stoi lew. I ona po prostu, nic więcej, ona tak stoi. Michał mówi, tak, wiesz co, stałem? Patrzyłem, jak stoję, wiesz, trzymam ten miecz, a te zwierzęta biegną, 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 biegną. I w momencie, kiedy dobiegają mi do tego końcówki tego miecza, to tylko dotykają, mówi. W ogóle się kompletnie nawet nie nadziewają, po prostu tylko dotykają. I rura w drugą stronę. I ja mówię, wiesz, co ten sen, mówię, znaczy? My jesteśmy w kompletnie nowym miejscu walk. Pan Bóg walczy za nas bitwy i będziecie widzieć w swoim życiu, że to Bóg walczy za was, a wy jesteście w odpocznieniu. Wy tylko zajmujecie swoją pozycję. Chwała Tobie, Panie Jezu.
Wiecie, ja myślę, że po prostu generalnie to jakby to, co teraz się działo, jeżeli chodzi o Wiatrołap, to było na początku bardzo trudne. Myśmy się przez pół roku modlili takim teamem proroczym, który zawsze go stwarza. I jakby doświadczaliśmy takiego walenia się różnych rzeczy. Łącznie z tym, że team, który tworzyliśmy od lat, okazało się, że z tego teamu odpadło iluś tam facetów i pastorów, moich przyjaciół od lat, i zostałam, że tak powiem, z bandą kobiet i z dwoma mężczyznami. I tak zaczęliśmy to przeżywać i zastanawialiśmy się, no to jak to teraz będzie wyglądać, tak? Że to się zmniejszyło i to połowa się zmniejszyła, nie? Ale tata cały czas mówił takie słowa prorocze o rzece, która się będzie ściśnionej rzece, albo raczej o wodospadzie, który będzie szedł. I nagle się okazało, że ten team wcale nie jest taki mały, że Bóg już wszystko wcześniej przygotował. I ten team był po prostu pełen proroczych ludzi, którzy po prostu nieustannie, myśmy szli po prostu w takiej strategii, widząc pewne rzeczy, tak, przychodziły jakieś ataki, myśmy wychodzili, myśmy przechodzili, tak jak Aśka dosłownie mówiła, że myśmy przechodzili nie wiedząc jak, czyli nasze życie było zagrożone, różne rzeczy się działy i myśmy po prostu z takim jakby mieczykiem przełazili ponad tym cały czas, tak. No i w końcu zaczęliśmy się modlić o to, żeby po prostu doszliśmy do takiego miejsca, że zaczęliśmy bardzo czuć, że ten nasz gość, który przyjeżdża, on do nas nie pasuje. I jakby zobaczyliśmy to i zaczęliśmy się modlić jakby z powodu pewnych rzeczy, tak, żeby to tata tutaj coś zrobił. Tak, i on nie przyjechał, ten gość. I my mówimy, wow, no następny mężczyzna, którego tu nie będzie, tak. I na dodatek wszyscy, z którymi ja rozmawiałam, tak, i pytałam się ich, co oni czują, czy Roland, czy Dennis Stein, czy nasza przyjaciółka dr Kay, tak, i wszyscy tutaj z naszego teamu, w którym pracujemy na Wiatrołapie, jakby mieli to samo przekonanie, że tata nam obcina tą armię. Wiecie, tak jak było z tym Gedeonem, tak, który miał iść do walki, i powtarzały się cały czas te słowa, żeby nikt nie przypisał sobie jakby chwały za chwałę, która po prostu przyjdzie. Tak, żeby to nie było tak, że jesteśmy silni mocą, że jesteśmy silni w tym, w kim jesteśmy, tak, tą ilością walecznych mężów i w ogóle i tak dalej, tak, tylko że tak naprawdę nasza siła po prostu jest w nim. Wiesz, i kiedy my zaczynaliśmy, tak, to jakby to było ciekawe po prostu, bo nawet do tego stopnia, że Magda mówi, Iza, nic się nie martw, jeszcze Joanna przyjeżdża, nie? A ja tak patrzę na nią i mówię, słuchaj, po prostu nie pokładaj nadziei w człowieku, bo po prostu wypluj to, bo ja mówię, bo jeszcze ona nie przyjedzie. I słuchajcie, i jakby na dowód tego okazało się, że wiesz, ona mówi, wiesz, walizki utknęły, my nie przyjedziemy dzisiaj. Nie? I myśmy zostali tam sami, ja mówię, widzisz, tak, drugiego wieczorem, widzisz, broda po prostu lepiej, już nic nie mów na tym poleganiu na człowieku i na tym, kto ma przyjechać, bo naprawdę tu zostaniemy sami. I wiecie, to, znaczy, to było dla mnie takie jakby takie suwerenne Boże działanie. Myśmy rozmawiali o tym, jak ten team wygląda już kilka lat temu i postanowiliśmy ze względu na wierność zostawić to tak, jak jest, tak? Ale wiedzieliśmy też, że tata będzie zmieniał różne rzeczy ze względu na perspektywy, ze względu na to, co się dzieje w Polsce, że to są jednak naczynia połączone, że to i ten ciężar jest taki sam, tak? I później jak zrobiliśmy taki team Wiatrołapu, to nagle się okazało, że ponad połowę ludzi w tym teamie to są faceci. Wiesz, tylko jakby Bóg to powymieniał wszystko, wiesz, i to było fajne. Później tak samo było z uwielbieniem, po prostu, że to nagle wszystko siadało. Szymonowi się rozwaliło właśnie ten taki komputer główny i on mówi do mnie, to po prostu będę z jednym dźwiękiem, nie chcesz mnie takiego. A ja mówię, a właśnie chcecie z tym jednym dźwiękiem, bo ja cię zawsze kochałam z tym jednym dźwiękiem, który miałeś, takim dźwiękiem deszczu. I ten komputer, no i wtedy jego, po tym wszystkim, jak on miał takie doświadczenie, że tylko na tym jednym instrumencie grał, przyszła jego mama, bam, i po prostu to zaczęło działać z powrotem. No, i wiesz, i to dla mnie jest po prostu takie, takie po prostu wylanie Ducha Świętego, który przyszedł od pierwszego dnia, to co powiedziała Dagmara, tam gdzieś byli aniołowie, słuchajcie, oni byli od pierwszego dnia, oni byli w takiej ilości, w takiej Bożej chwale. Ja mam inne zdjęcia, tylko my ich po prostu nie dawaliśmy, bo to jest takie, wiesz, ci, którzy wierzą, tak, Aśka mi poprzysyłała, Amerykanie mi poprzysłali, gdzieś między flagami, wśród dzieci, normalnie twarze mamy, tak? I wiesz, i tym bardziej, że myśmy widzieli tych aniołów, ty wam pokazałam, bo jakby trzy osoby niezależnie od ciebie, siebie ich widziały i myśmy czuli to, że oni tam są, tak? I oni faktycznie tam byli później, tak? Więc to też było jakby na tej zasadzie, ale Boża chwała drugiego dnia już była tak silna, żeby po prostu, że wiesz, że to było tak jakby słowo uzupełniało słowo i wciągało nas coraz wyżej. I ta Boża chwała już drugiego dnia była tak, tak potężna. Ja się strasznie zmagałam z tym pierwszym słowem, żeby mówić właśnie o tej chwale, tak, która już jest, że już jesteśmy w tym uwolnieniu wszystkich rzeczach. I sobie pomyślałam, tato, jak ty mnie po prostu łamiesz, przecież my jeszcze nie doświadczamy takiej chwały, o której mówimy, nie? I tata mówił, że to jest ten czas, żebyśmy zaczęli ogłaszać, że my już jej doświadczamy, że my już w niej jesteśmy. Żeby nasze oczy się otworzyły i żebyśmy zobaczyli, że ona nam towarzyszy. Tak jak mówicie, gdzieś na ławce, gdzieś w domu, w innych miejscach, że ona jest, tylko my jej po prostu nie widzimy. Nie? I później jakby w pewnym momencie, ja nie wiem, co się działo, jak mój cudowny mąż głosił. On bardzo nie chciał wtedy głosić, bo musieliśmy się pozamieniać i w ogóle, wiesz, bo ja pilnowałam pijaczek, wiesz, żeby one tam nie właziły na tą drabinę, wiesz, bo to było takie pokuszenie, jak on już tą drabinę ustawił, wiesz, i myśmy tam byli i tylko cicho, musiałam je kopać, wiesz, żeby one tam cicho były wszystkie, tutaj inne leżały, więc był spokój z nimi, ale też się podnosiły i co jakiś czas wrzeszczały. Więc wiesz, myśmy byli już wtedy upici Duchem Świętym, tylko to jakby myśmy tam przychodzili i po prostu byliśmy upici. Wiesz, może to ktoś kupił za ostre wino na te wieczerze.
Byliśmy w winiarni.
No, ale w każdym razie, wiecie, dla mnie to jest taka jedna rzecz, żeby w tym wszystkim nie zapominać o jakby takiej najważniejszej rzeczy. Wiesz, to wychodziło już na końcu, że myśmy się poczuli silni. Wiesz, my musimy uważać, żeby nie uwalniać proroków, kiedy nie mają być uwalniani. My jesteśmy teraz wśród ludzi wierzących, wśród widzących, wśród ludzi słyszących. Jest czas na uwalnianie proroków, jest czas na mówienie rzeczy, jest czas na ujawnianie. Jeżeli my będziemy wychodzić i mówić rzeczy przed czasem, to one się nie wydarzą. My musimy wiedzieć, że to jest czas ogłoszenia przed Bogiem, a to jest czas nieogłaszania przed Bogiem, tak? Że to jest czas ogłoszenia rzeki, nieogłoszenia rzeki, ale my musimy również pamiętać o naszych trzech karteczkach. Czyli pamiętać o tym, żebyśmy przebaczali, żebyśmy nie osądzali, żebyśmy po prostu zachowali jedność. I to, co mówiłam, nie możemy wracać do swoich miejsc, nie możemy wracać tam, gdzie jesteśmy, z takim duchem osądu, bo my jesteśmy w tej wielkiej, pijanej armii, a oni to są z jakąś armią taką, wiesz, pobitą, czy jakąś taką armią, wiecie, nie taką, bo ja kocham tą pobitą armię, ja dla niej żyję. Słuchajcie, miałam taki przywilej na tym wiatrołapie, to wam powiem, tylko nie mogę tak za dużo ujawniać, kiedy, wiesz, przyjechało dwóch takich pobitych generałów, którzy naprawdę robią takie rzeczy w królestwie. Jeden się tak zawiesił po tym, co się stało. Po prostu rozpadło mu się to, co robił. Naprawdę tak mu się rozpadło, że zostało kilka osób. To były takie ważne osoby. I wiesz, ja miałam takie słowo do niego, że on ma tam przyjechać. My go ciągnęliśmy tam od jakiegoś czasu. I wiesz co, on w przedziwny sposób wylądował na tym wiatrołapie. Wylądował na tym wiatrołapie, przyszedł. I po prostu, wiesz, i ja po prostu myślę sobie, jak ja mam to zrobić, żeby on się tu, żeby się o niego pomodlić. Ja go nie chcę wyciągać przed ludźmi. Ja nie chcę, żeby on się poczuł źle. Ja chcę, żeby on się poczuł uhonorowany. Ja nie chcę go zawstydzać. To jest Boży generał. Wiesz, ja go mam tu postawić, wiesz. I słuchajcie, on przyszedł do mnie, pewnego dnia rano przyszedł do mnie. Wiesz, wszyscy byli zajęci, ty leżeli pod mocem, ci się by upili. Przyszedł do mnie, stanął przede mną i mówi, ty się musisz o mnie pomodlić. Ja po prostu się rozryczałam, mówię, tato, ty jesteś taki dosłowny we wszystkim. I wiesz, położyłam na niego ręce, zaczęłam, namaściłam go, bo tata mi kazał mu włożyć na nowo hełm, wyprosować ten, który miał, oczyścić to wszystko, nałożyć mu diadem i nałożyć mu biały płaszcz. Pomodlić się, żeby ja już byłam tak słaba przy tej modlitwie, więc poprosiłam innych proroków, żeby do mnie doszli, żeby jego serce było, wiesz, na nowo sklejone, bo wiedziałam, że Bóg chce pomnożyć jego zasiew, że teraz będą dodane, że do tego stopnia, że on przyjechał z takimi specjalnymi pojemnikami na miód i Bóg mi powiedział, że on jest jak ta kobieta, która przyjechała po olej i ten olej będzie mu dany do tych pojemników, które on powystawiał. Ja mu to powiedziałam, wiesz, on po prostu był mokry, był po prostu, takie miał spotkanie z ogniem, że z niego ciekło. Wiesz, i po prostu, i najcudowniejsze było to, wiesz, że na koniec on mówi, ja jestem wam tak wdzięczny. A ja poczułam, że ja nie chcę żadnej wdzięczności, że to jest taki honor, że to tam dał taki honor, że my możemy dotykać jego ciała, dotykać jego generałów, dotykać tych ludzi, którzy są pobici i na nowo ich przywoływać do armii, na nowo ich wciągnąć w ich przeznaczenie, w ich powołanie. Tam też była kobieta, która prowadzi dużą służbę. Ja nie chciałam, żeby ona za dużo mówiła. Ona przyjechała w strasznym stanie, przyjechała naprawdę w dużej depresji, w dużym połamaniu. I ona mi powiedziała, być może ja będę musiała się z tobą, u ciebie leczyć, być może mieli dużo miesięcy, ja po prostu zostałam po prostu totalnie zmiażdżona, wiesz. A myśmy zobaczyli, że to jest jakaś laleczka wudu, którą ktoś zaczął kłuć. I żeśmy tą laleczkę z niej wyciągnęli, wrzucili do nieba. A później ją też wrzucili do nieba, bo tu nam podpowiedzieli, że ją też mamy wrzucić, więc wrzuciliśmy to do nieba. I ona po prostu tarzała się po podłodze w wielkiej radości, wielkim oleju, cała w złocie obsypana po prostu przed nami. I Bóg fala za falą wyciągał z niej wszystkie rzeczy, w których nie były. Więc wiesz, tych przywilei tam jest więcej takich. Więc dlatego nie bądźmy w żadnej dumie, że teraz widzimy, słyszymy. Ja się z was tak cieszę. Ale jest strategia dla całej Polski. Są prorocy uwalniani w całej Polsce. Ja wiem, że muszę z nimi mieć kontakt i my będziemy z nimi mieć kontakt. I my musimy ich przyjmować sercem. Przyjmować ich sercem, przyjmować ich miłością, bo oni wtedy będą przyciągnięci. Oni bardzo dużo widzą. Ja z nimi rozmawiałam, miałam taką grupę. Pokazywali mi rzeczy, które widzą. Wiesz, pokazywali mi objawienia, które mają. Bóg umieścił niesamowite skarby. Po prostu poukrywane w różnych wioskach, wioseczkach, miasteczkach. Wiesz, powyciągał ich tam, przyjeżdżali ludzie, którzy gdzieś mają być pastorami z kościołów takich dosyć tradycyjnych. Oni tam byli. Była kobieta po prostu z takiego tradycyjnego kościoła zielonoświątkowego, która mówi, Boże, ja w tych waszych piosenkach nie mogę, ja nic nie mogę. Ja stoję i myślę sobie, ale zamęt, ale zamieszanie. I siedzi z nami na tych warsztatach proroczych, słyszy jak my mówimy, gdzie Bóg działa na danej pieśni, co się dzieje, jaka chwała przychodzi i mówi w pewnym momencie, a w nosie z tym wszystkim, ja też chcę to mieć. I przychodzi następnym razem i po prostu nagle mówi, Jezus się ze mną spotka, przyszedł do mnie, przytulił mnie, był obecny, ja wszystko widziałam, ja wszystko słyszę. Ja teraz wszystko widzę, ja wszystko teraz czuję, wiesz. I myśmy tam razem z nią płakali, bo byśmy byli poruszeni, że Bóg tak niesamowicie działa. Więc ja bym chciała, żebyśmy w takim duchu chodzili, żebyśmy mogli być takim duchem w tej Warszawie, która jest ciężka, która odpycha ludzi z zewnątrz, która powoduje, że jest rozdzielenie, że albo ona, tak jak było, pamiętacie, jak było po prostu po wojnie, tak, że Warszawa ciągnęła po prostu z innych miast na odbudowę Warszawy gruzy, a te gruzy powinny być tam zostawione, żeby te miasta były odbudowane. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy po prostu patrzyli na te miasta i naprawdę modlili się i później, jak zrobił się przełom, jak komunizm się przełamał, to znowu cała kasa z zachodu zatrzymywała się na Warszawie i nie wpływała do tych innych miast. I wiecie, to coś pokazuje w duchu, pokazuje w rzeczywistości duchowej, że jakby ta chwała też może się tu zatrzymać. Rozumiecie, która przychodzi. My łączymy przebudzenia. Bóg nam powiedział, łączcie przebudzenia. Tylko dlatego łączymy tych, przyciągamy tych ludzi. Ale też wiemy, bo mieliśmy takie słowo, że mają przyjeżdżać tylko ci, którzy mają przyjeżdżać, tak? A ci, którzy nie mają przyjeżdżać, nie mają przyjeżdżać. I my nie mamy ich naszymi pragnieniami ściągać, bo są najlepsi. Bo to tata wybiera, kto ma przyjechać, tak? Bo te połączenia przebudzeń łączy ze sobą tata, nie my. I dlatego ci ludzie się z nami łączą, dlatego my do nich jeździmy, bo chcemy, żeby Polska wzięła to bogactwo narodów, ale żeby ta Polska oddała też to bogactwo narodów, żebyśmy byli połączeni w tej rzece życia, bo nie myślimy o Polsce jako o jedynym kraju, jako o zbawcy narodów, tylko myślimy o tym, że jesteśmy puzzlem w Bożym planie.
Powiem kilka takich najważniejszych rzeczy. Z Ewangelii Marka, czytałem to na wieczorze w czwartek, Ewangelia Marka 9, 3, to jest przemienienie na górze. Jest powiedziane o Jezusie, kiedy zabrał Piotra, Jakuba i Jana. A jego szaty stały się lśniące i bardzo białe, jak śnieg, jak żaden folusznik na ziemi nie potrafi wybielić. W waszych tłumaczeniach może być farbiarz, tak? Generalnie chodzi o zawód człowieka, który wybiela szaty, wybiera len. To, co jest moim takim najmocniejszym przeżyciem po tym wiatrołapie, jest to, że wszelkie poleganie na tym, co my możemy zrobić na ziemi poprzez naszą zapobiegliwość, organizację, troskę, to wszystko jest dobre do pewnego limitu, do pewnego czasu. A potem się okazuje, że w porównaniu z Bożym planem, z Jego chwałą, to to jest szare, żółte, przyćmione. Jest tylko jeden folusznik, farbiarz, który potrafi dać nam tą biel, którą dla nas zaplanował. I wiecie, i to, co my głęboko szukamy, czego szukamy w naszych sercach, to, co Bóg nam pokazał, tak jak pokazał Kalebowi, kiedy był zwiadowcą razem z Jozuem i później przez 45 lat nosił w sercu, to, co Bóg nam pokazuje, to Bóg nam pokazuje swoją biel. On nam pokazuje swoje światło. To, co głębokim jest najgłębszym pragnieniem w naszym sercu, nawet jeśli to łączymy z czymś ziemskim, to jeżeli to nam Boża chwała pokazała, to to nie dotyczy ziemskich rzeczy. Wiecie, ja głosiłem o tym Kalebie i później wróciłem do domu i później przez 3 dni o tym myślę, bo ja myślę, że ja głosiłem do siebie. Mój syn mi powiedział, tato, ale ty inny jakiś ty byłeś. I to, co może też Dagmara teraz powiedziała, też to jest jakaś wskazówka, ja wam powiem, ziemski człowiek nie potrafi, ale niebieski potrafi. Czyli biały, znaczy się. Niebiański, rozumiecie? Ja wam powiem, idźmy w stronę namaszczenia, idźmy w stronę Ducha Świętego. Ja też powiedziałem to na kazaniu, że jest wielu ludzi, którzy w swoim racjonalnym myśleniu, ja jestem jednym z nich, mówimy bardzo często, ale niech będzie równowaga pomiędzy tym, co duchowe, a co naturalne. Ja powiem, ja tej równowagi ciągle nie widzę. To jest zaprzepaszczone. My od czasu do czasu w postaci pewnych przeżyć dokładamy ten element ducha do słowa, do przemyśleń, do naszych doktryn, do poukładanego naszego sposobu postępowania, zabiegliwości, troski i tych wszystkich rzeczy. Więc wiecie, ja wierzę, że musimy się trzymać po prostu tego, co przychodzi z nieba, bardziej niż tego, co przychodzi z ziemi. Jak zaczynałem być pastorem w 92-93 roku w moim życiu pełnoetatowym, nasz pastor wtedy, jak byłem drugim jeszcze pastorem, wysłał nas na konferencję do Szwecji, do Uppsali, do Słowa Życia, kościołu, tak się nazywał. Wiecie, ja to zobaczyłem, ja wróciłem stamtąd, jakby mnie ktoś po prostu zrobił jakiegoś po prostu powrót, czy wyjazd do przyszłości. Ja wróciłem, ja krzyczałem w zborze jako młody pastor, że w Polsce rzeczy są możliwe. Zobaczymy przebudzenie, zobaczymy wielkie kościoły, radosnych ludzi, gdzie po prostu bogactwo i możliwości się na cały kraj rozpędzą. Gdzie z perspektywy 30 lat ponad już, nie, czy niecałych 30 lat, 20 paru lat, widzę, że byłem jak Jozue, który zobaczył ziemię obiecaną. Wrócił i mówił, widziałem Hebron, widziałem te warownie, widziałem tych Amalekitów. Lud się cały burzył. On cały czas trzymał się i mówił, to będzie nasze, to będzie, uspokójcie się, to będzie nasze. Gdzie ja z perspektywy lat widzę, że ja widziałem tą biel, której żaden folusznik ziemski nie może mi pokazać. I teraz Bóg mnie prowadzi do tego miejsca i mówi, Marek, to jest po prostu ciągle to samo. W międzyczasie wydarzyły się różne rzeczy, pustynia, inne bunty, umieranie na tej pustyni. Wiecie, mi serce czasami krwawi, jak tak sobie spojrzę wstecz i zobaczę moich przyjaciół, którymi żyliśmy z Bogiem i po prostu pędziliśmy jak rydwany ognia. I oni dzisiaj po prostu są, nie wiem, może w rozbitą rodzinę mają, może po prostu wzięli sobie jakiś spokojny zawód, wybrali. Aż serce pęka. Ale ja też chcę mieć, ciągle być w tym miejscu mojego serca i mojego wzroku wzroconego na tą biel, której żaden człowiek nie jest w stanie uczynić. I za tym tęsknię i to chcę zobaczyć. Nawiasem mówiąc, góra, o której głosiłem, o której Zbyszek tu wspomniał w kazaniu, w ogóle po raz pierwszy w moim życiu tak mocno, w ogóle nie dotyczyła możliwości, które Bóg nam daje. Nie dotyczyła ewangelizacji, nie dotyczyła zdobycia kraju, nie dotyczyła przełomów finansowych, powołaniowych. Dotyczyła tylko jednego. Żeby wejść na swoją górę bycia z Panem. Że to jest nasze życie. My musimy być zawsze bardzo wysoko w naszym życiu z byciem z Panem. My często boimy się Boga, wiecie? Myślę, że to jest do kogoś słowo teraz. Boimy się Boga. Dlatego mówimy sobie, ja sobie znajdę Boże zajęcie. To jest nasz wyraz strachu przed Bogiem. Ty, Marek, głoś, niech tamci się modlą, ja będę uczciwym człowiekiem. Bądź uczciwym człowiekiem, Bóg to kocha. Bóg błogosławi twój dom, twoją uczciwość, twoje zapracowanie, twoją odpowiedzialność, to jest dobre przed Nim. Ale jeżeli myślisz o tej bieli, której żadna, nikt na ziemi nie jest w stanie uczynić, to idź tam do tego, który tą biel tworzy. Idź do Niego, to On tworzy, Jego chwała tworzy tą biel. Nie nasze wysiłki. I wiecie, chciałem wyznaczyć ten grzech, tym zakończę. Bo to do mnie jakoś tak strasznie mocno dotarło i to jest do mnie takie słowo od Boga, jako do pastora. Wiecie, ja myślę, że wielu osób w tym kościele jest z tego względu, że jakoś mi ufacie. I że mimo wszystkich szalonych rzeczy, które się dzieją, i dobrych, i złych, dobrych tych takich właśnie tam jakichś śmiechów, chichów, wypędzeń demonów, jakichś nawiedzonych modlitw, zawsze wiecie, że jest Marek i on jakoś to ogarnia tak. I nabożeństwo będzie o 11. Już to jest jakaś miara waszego zaufania do mnie. I też ufacie w takich momentach, kiedy po prostu coś złego się dzieje w kościele. Jest jakiś niepokój, tak, jakieś drobne konflikty czy niedociągnięcia. Zawsze jest nadzieja, że no, zawsze można ostatecznie, nie wiem, czy pastorowi naskarżyć, czy mu zlecić, żeby coś tam ogarnął, jakąś kwestię pchnął do przodu. I powiem wam, i to mnie przez służby, to już 30 lat będzie ponad, ale powiedzmy tego bycia pastorem, to tam ponad 20 tego. To jest rzecz, która mnie przez wiele lat mocowała, tak, w tym miejscu mojego bycia z Bogiem. I powiem wam, ja dzisiaj wyznaję wam grzech, że ja się po prostu przez wiele lat, nie zawsze, bo widzieli mnie ludzie w strasznie szalonych rzeczach, wiecie. To nie jest pierwszy wiatrołek, gdzie odjechałem. Na konferencjach po prostu krzyczałem, że Polska będzie zbawiona. Proroctwa miałem takie, że po prostu sufit ciągle jest dziurawy od tych proroctw. Ciągle jeszcze nic nie wleciało przez te dziury. Ale po prostu są takie rzeczy, że ludzie w kraju opowiadają, co ja potrafiłem robić, że potrafiłem w czasie kazania iść po scenie i później iść w powietrzu. Tak nigdy tego nie zrobiłem. Ale to, że oni to widzieli, to pokazuje, w jakich ja miejscach ducha byłem. Tak? Więc to nie jest tak do końca, ale ja teraz po prostu staję na takim, w takiej, przed, w obecności Bożej z moim sercem. I wiecie, jak stajesz w obecności Bożej, to nawet jak inni powiedzą, Marek jest naprawdę super, to ja w obecności Bożej widzę swoje serce. I powiem wam, że wielokrotnie wstydziłem się działać w mocy Bożej. Jeżeli to są takie, wielokrotnie obawiałem się działać na podstawie tylko i wyłącznie objawienia. Zawsze mówiłem, dajcie mi wersety, wyjaśnijcie mi jakoś racjonalność tych działań. Wiecie, a podam wam przykład z Biblii tylko. Piotra, który pości i modli się i po prostu i ma wizję stępującego prześcieradła z wszystkimi gadami, płazami, nieczystymi zwierzętami, które on ma zjeść. I on na tej podstawie, w pewnym sensie ta wizja jest wbrew Torze. Czasami ludzie mówią, o proszę, i Bóg Torę odrzucił. Nie, on nigdy jej w ogóle nie odrzucił. Ja myślę, że Piotr u Korneliusza żadnych jaszczurek na podwieczorek nie wcinał. Był naprawdę Żydem. Ale chodziło, wiecie, to, ale ta charyzmatyczna wizja stała się przełomem i dzisiaj my możemy mieć Jezusa. Bo on tą wizję otrzymał 10 lat po pięćdziesiątnicy. Przez 10 lat po pięćdziesiątnicy eklezja nie mogła wyjść poza Izrael, poza Żydów. I teraz na podstawie nie Biblii, ale autorytetu, który został złożony w objawieniu, w czymś nadprzyrodzonym, co może być bardzo łatwo podważone, co może być powiedziane na zasadzie wydawało ci się, ludzie mają różne sny. Przecież głodny byłeś, jak to widziałeś. Albo jadłeś pizzę wcześniej, przed snem. To można wszystko I ja powiem, ja wielokrotnie, i to jest mój grzech, ja wielokrotnie w mojej służbie bałem się działać na podstawie, ale wielokrotnie działałem, ale wielokrotnie bałem się pójść za taką falą. I zachęcam Ciebie, żebyś badał swoje serce. Bo powiem tak, ekspresje możemy mieć różne. To padało na wiatrołapie. Jeden, jak go Bóg dotyka, to mu skóra cierpnie ze strachu. Inny popada w jakby dla innych z zewnątrz patrzących na jakiś dziwny letarg. Inny może wygląda maksymalnie na co wygląda, to na zamyślonego. Różne są ekspresje. Jednego wytarza, inny się popłacze, inny się śmieje. Polacy generalnie więcej płaczą ze szczęścia, Amerykanie ze szczęścia więcej się śmieją. Mamy naprawdę bardzo różne barwy duszy, mamy różne płcie. Po prostu mamy temperamenty różne, tak? Jedni są bardziej ekspresyjni, inni są do wewnątrz. Jeden człowiek na wiatrołapie przyszedł i mówi, że chce przyjechać na kolejny męski zjazd. Po prostu był tak dotknięty tym, co tam się działo, też wśród mężczyzn na tym wiatrołapie i na warsztacie moim. On mówi, ale wiesz co, czy tam trzeba mówić? A ja mówię, nie, tam nigdy nikt nie musi mówić. Tam mówią tylko ci, którzy chcą, a niektórzy przez całe spotkanie nic nie mówią. Chcę tam być. Mamy różne temperamenty, różne osobowości i mamy różne powołania. Wiecie, ja to w ostatnich latach tak mocno widzę. Ja kiedyś patrzyłem na ludzi tylko z perspektywy tego przez wiele lat, czy są wygadani za kazalnicą. Ale to jest tak bez sensu, bo jest wielu ludzi, którzy po prostu nie mają gadanego. No po prostu nie mają gadanego. No nie mają. A później patrzę, nad ich życiem jest taka moc, taki autorytet. Są tak blisko Boga. Potrafią takie rzeczy czynić. I teraz wiesz, więc mamy różne ekspresje, temperamenty, powołania, ale powiem wam, jedna rzecz jest wspólna i Bóg chce ją dać każdemu z nas. Ogień jest ten sam. Ogień jest ten sam. Przychodzisz na spotkanie, na którym Bóg działa i to, co zewnętrzne, ma tendencję, żeby cię odpychać, bo nie wyobrażasz sobie siebie w takiej akcji. Tak? Poprosiłem ewangelistów, żeby tam powstali. Wszystko super. A potem ten jeden, co go chcemy na pożarcie, na wolę wysłać w środę, robi tam coś za tym krzesłem dziwnego. A ty też stałeś w tej grobie. I co? Powiem ci, i nic. I nic, kompletnie nic. To jest po prostu ogień jest ten sam. I Jezus powiedział, wy będziecie ochrzczeni ogniem. Jak masz miękkie serce, to wiesz, czy jest ogień w twoim życiu. Bez względu na ekspresję, temperament, powołanie, manifestacje, które w cię w danym momencie dopadają. Ja mam przyjaciół, głębokich introwertyków. Wiesz, ja muszę po prostu, żeby coś usłyszeć od Boga, to ja muszę się zamknąć. Bo inaczej nie da rady. No czemu nic nie mówisz? No powiedz, no wiesz, bo mi to... Lalala. Ale nie, ty teraz miałeś mówić. A, ale zanim zaczniesz... I powiem ci, ci ludzie potrafią po prostu mnie rozjechać dwoma zdaniami. Kompletnie. Bo mają autorytet dany od Boga. Jest ogień, którego nie powinniśmy odrzucać. I bardzo mocne jest to, co Iza powiedziała. To po wiatrakach jest po prostu dla mnie totalnie. Ja będę głosił na kilka ważnych tematów, których nie głosiłem na wiatrakach, które tam nikt nie mówił, ale one są jakby... Bóg mi pokazuje kraj, pokazuje mi Polskę, różne rzeczy. I powiem ci, tak jak jest tam... Jaki jest ten werset w słowie? Gdzie on jest w ogóle zapisany, że tam tych 10 Judejczyków uchwyci się jednego sprawiedliwego, czy tak dalej? Co to jest? Słucham? W Izajaszu, tak? Powiem ci, po prostu uchwyć się. Uchwyć się tego, co Pan czyni. I niech twoje oczy będą otwarte. Polecam wam Asi słowo z wiatrołapu, kiedy powiedziała, że kiedy Bóg mówi, że ja was ostrzegałem, wy to widzieliście, tylko nie dawaliście temu posłuchu, nie zwracaliście na to uwagi wystarczającej. Uchwyć się tego jednego, bo Bóg nas będzie dalej prowadził. To są niesamowite rzeczy.
Bateryka mi się włączyła. W każdym razie mówiąc o tym właśnie, o tym, że o tej bliskości z Jezusem, jeszcze chciałam powiedzieć, że pamiętajcie, że w takich rzeczach bierze udział anioł przełomu. I nie, po prostu...
Proszę. Powiedz.
To dokończysz. No. I ja pamiętam, jak Randy Dimine przyjechał do nas i zaczął mówić o aniele przełomu. I ja po prostu pytałam się go, czy on nam może zostawić tego anioła przełomu, bo ja bym chciała, żeby on został w Polsce. I pamiętam, że on wtedy tak popatrzył na mnie, pomachał palcem i mówi do mnie: pamiętaj, że anioł przełomu oczyszcza wszystko. Jeżeli jesteś w przełomie, a w twoim życiu jest złość do innych ludzi, jest osąd innych ludzi, wiesz, porównanie z innymi ludźmi, ten jest lepszy, ten jest gorszy, wiesz, ten i to po prostu to wszystko się rozwali. Ja pamiętam, jak ludzie, którzy brali udział w Wiatrołapie, którzy gdzieś byli jakimiś liderami, oni po prostu byli z nami w tym przełomie i pamiętam, co się później działo w ich życiu. Jakby wszystkie te rzeczy wtedy, kiedy przychodzi przełom, są odsłaniane, więc wszelkie nasze takie jakby takie animozje do innych ludzi, do innych kościołów, w tych, których być może byliśmy i nas tam poranili, tak? Do ludzi, którzy w jakiś sposób zadziałali. One w takim momencie są przez wroga wybierane. Wiesz, jeden z naszych muzyków prowadzących uwielbienie, nie był to Łukasz, w każdym razie prowadził super uwielbienie, naprawdę takie w przełomie. I później było następne uwielbienie i on po prostu nie umiał się kompletnie przebić. On był taki, wiesz, nie dość, że mu się coś tam nie zgadzało, nie robiło i później ja tak pomyślałam sobie, on spędził ze mną, bo był taki dosyć w trudnym momencie takim i mówi, spędził ze mną naprawdę 2 godziny wcześniej narzekając mi, a to na to, a to na to, a to na to. I wiesz, jak on tak się tam przebijał w tym wszystkim, to ja sobie uświadomiłam, co on zrobił, nie? Że po prostu, że zamiast, że tam to powinno być lepiej, to powinno być tak, nie? Młodzi ludzie czasami tak mają, ale my młodzi nie jesteśmy wiele razy. A też tak mamy, że mówimy, gdzieś powiedzieliśmy słowo, oni nas nie posłuchali, albo inne. Jak ja bym miała wymienić wszystkie miejsca, gdzie mojego słowa nie posłuchali, to naprawdę bym musiała dużo ludzi przekląć. Ale po co? Albo Bóg nam autorytet daje, albo nie daje. Nie, więc mówię o takich rzeczach, że potrzebujemy robić taki porządek w swoim domu, w swoim życiu. Dlatego ja zatrzymałam tam na Wiatrołapie jedną osobę, kiedy ona zaczęła mówić jakieś rzeczy, bo przecież my wszyscy wiemy, jak armia wygląda. Ale Bóg nas nie powołuje do tego, żeby uwalniać nie to słowo. My mamy uwalniać przełom do dobrych rzeczy.
Tak, z tym aniołem przełomu jest bardzo ważne. Ja wierzę, że Bóg nas wprowadza w przełom. I to jest też ta historia Kaleba, tych 45 lat. Powiem wam, naprawdę pilnuj swojego serca. Pilnuj swojego serca. Przełomy są, przychodzą, jesteśmy w innym miejscu, będziemy widzieć siebie jako innych ludzi. Pilnuj swojego serca. Bo w tym samym momencie... Nie będę kończył.
Ktoś chciał sobie poczytać o aniele przełomu, bo się ludzie często zastanawiają, a gdzie to w Biblii jest? To Malachiasza 3. Poczytajcie.
Okej, dobrze. Amen.